Był to reportaż zatytułowany Wizyta w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronickiej. A w studiu zapowiadani goście dr Marta Dziomdziora, dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I panowie Andrzej Grabowiecki, artysta konceptualny, wypowiadający się zestawami zdjęć, i Janusz Piszczatowski, artysta fotograf, członek jury Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Znają państwo pana Ryszarda Korżanowskiego, prawda?
Trudno byłoby nie znać, to taka legenda szczecińska.
No, tutaj to bym dyskutowała, bo ma trochę inne zdanie, jak państwo słyszeli w reportażu. Sam o sobie mówi, że jest niewykorzystanym artystą. Ja nie chciałabym, żebyśmy rozmawiali i mówili o jego pracowni, dorobku, ale okazuje się, że w swoich wypowiedziach, będących swojego rodzaju takimi refleksjami, wypunktował pewne sprawy, o których warto dzisiaj porozmawiać. Chociażby świat szczecińskich artystów. Czują państwo, że nasze miasto ma takie miejsce, gdzie można powiedzieć, spotykają się artyści, spotykają się literaci, o, w tej kawiarni, w tym domu.
To chyba zależy trochę od tego, o jakim pokoleniu artystów mówimy, bo przecież Szczecin doczekał się już i wiekowych artystów uznanych, ale także tych zupełnie młodych, dopiero co kończących, czy to Akademię Sztuki, czy liceum plastyczne. Więc wydaje mi się, że na pewno każda z tych swoich grup ma jakieś takie miejsca, gdzie się spotyka, żeby dyskutować. Natomiast trudno mi powiedzieć, jaką formalnie te miejsca spełniają funkcję, jaką spełniają rolę, gdzie one się mieszczą. Na pewno każdy wernisaż jest takim miejscem, gdzie o sztuce można dyskutować. Na pewno spotkania z artystami są takim miejscem. Na pewno akcja Rafała Bajeny, Otwarte Pracownie, gdzie możemy popatrzeć artystów w ich naturalnym środowisku, zapytać o to, jak tworzą, w jaki sposób pewne rzeczy powstają. Więc wydaje mi się, że jest przestrzeń, a jeśli jest ona niewystarczająca, no to też tutaj wskazówka dla artystów, żeby o takie miejsca zabiegali, żeby je tworzyli.
Tworzycie?
Nie jest to takie proste. Przeważnie w innych miastach jest to jakaś kawiarnia. Myślałem na początku o takim miejscu spotkań, żeby w określony dzień tygodnia na przykład można było w tej knajpie, tam przy piwie się spotkać z fotografami. I myśmy takie próby podejmowali. No środowisko tak sobie na to odpowiedziało. Oczywiście takim miejscem jest moja pracownia, no Altana.
I ona została darowana panu przez miasto. Natomiast trzeba było to zagospodarować.
Czy ona była darowana, to ja nie
Ale
wiem.
Ale to była ruina totalna. Ruina
ja po
straszna.
Prostu dostałem no, coś, co już nikt chyba nie chciał.
Kilka lat stało puste w ogóle, nie?
Kilka lat pracy trwało, żeby w ogóle tam można było cokolwiek robić. To od niedawna się dopiero tak naprawdę coś się tam dzieje. Może z 5 lat. A ta pracownia została przyznana w 99 roku. Czyli ile lat trwało odbudowa. Robiłem to sam, trochę z pomocą kolegów. Druga sprawa, że na to potrzebne były środki, więc musiałem jeszcze zarobić, zaoszczędzić. Dopiero można było cokolwiek zrobić. Przy okazji nauczyłem się budownictwa, odnawiania mebli. No dużo, dużo rzeczy ciekawych. No, mogę opowiedzieć tą historię po prostu po pogrzebie takiego dobrego fotografa szczecińskiego, pana Jasieckiego. No, było trochę fotografów na pogrzebie. Pojechaliśmy do knajpy, żeby tam wspominać sobie i w pewnym momencie padło takie zdanie. Już nie pamiętam, kto to powiedział, ale podejrzewam, że to Sławek powiedział.
Dlaczego? Czyli pan Piszczatowski.
Tak, dlaczego my musimy się spotykać tylko na pogrzebach? No ale ja to sobie zapamiętałem, jak już pracownia była w miarę taka sensowna, to mówię, nie, no to musimy robić takie spotkania integracyjne, ale trochę inaczej. Seniorów z młodymi ludźmi, którzy teraz działają, żeby oni po prostu mogli poznać swoich po prostu poprzedników, żeby nie myśleli, że jak gdyby oni to budują od nowa. Później się to przekształciło też spotkania autorskie pod tytułem Moja droga do fotografii. To jest jedyna okazja, żeby posłuchać artystów na żywo, bo zdjęcia zostaną, ale już słowa, to co mówił Zbyszek, co prawda zostało to nagrane przez Grzesia Czarneckiego, ale tylko częściowo, więc to już uciekło, ale ci, którzy byli, to będą pamiętać te słowa do końca życia. Ci młodzi,
tak patrząc z perspektywy dziennikarza, że artyści nie mają łatwego dostępu do takich pustostanów czy pracowni, w których mogliby tworzyć i pokazywać swoje dzieła.
W tym momencie w dyspozycji artystów jest 56 pracowni. To są pracownie, lokale, które zostały dedykowane na pracownie zarówno z zasobów STBS-u, jak i z Bilku. Co roku dostajemy po kilka lokali, które możemy w ramach konkursu artystom dać. Prawdą jest, że te lokale są często w bardzo złym stanie technicznym i prawdą jest, że wymagają bardzo dużych nakładów pracy, często także finansowych. Ale za to ich użytkowanie jest bardzo opłacalne, jeśli chodzi później o koszt. Natomiast mając świadomość, bo oprócz tego, że jestem urzędnikiem, jestem też artystką, jestem grafikiem.
Nie powiedziałam tego, pani dyrektor, bo pani tu w roli dyrektora Wydziału Kultury.
Ale to moje doświadczenie graficzne pozwala mi też już chyba lepiej rozumieć zapotrzebowanie na te lokale, które będą jakby w dyspozycji artystów, będą pracowniami. Dlatego, że każdy z nas kończy kiedyś studia i trochę jakby mierzy się z tym, że przestaje mieć miejsce, w którym może tworzyć, przestaje mieć zaplecze, także jeżeli chodzi o sprzęt, o infrastrukturę. Więc ja się zgadzam, że te pracownie są potrzebne i dlatego wyszliśmy z tą inicjatywą oddania starej szkoły, szkoły na Wielkopolskiej i zaadaptowanie jej na pracownie artystyczne.
Ale to miasto będzie adaptować?
Tak. Stara Szkoła Art Hub, tak się nazywa ten projekt, to jest ten budynek za rektoratem, Wielkopolska 14, który jest w zasobach z Bilku i prezydent Piotr Krzystek podjął decyzję, żeby ten budynek nie został sprzedany, ale został zaadaptowany na pracownię. W tym momencie jesteśmy na etapie, ponieważ budynek jest pod konserwatorem, jesteśmy na etapie uzyskiwania niezbędnych zgód po to, ażeby móc tam przeprowadzić remont, który zapewni bezpieczne użytkowanie.
No dobrze, wiedzieliście o tym?
Oczywiście.
Ja
no
nie.
I co?
Ja pierwszy słyszę.
Nie, no. Ja śledzę takie wiadomości, tym bardziej, że jestem członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Towarzystwo powstało w 1953 roku. Nie ma swojej siedziby.
Ale myślę, że wielu artystów, słysząc teraz to, co powiedziała pani dyrektor, dopiero dowiaduje się o tym, jak będzie to wyglądało? Czy każdy będzie mógł się ubiegać? Czy jakiś konkurs będziecie ogłaszać?
Myśmy w lipcu miały spotkanie w tej szkole, na które zaprosiłyśmy zainteresowanych artystów i zainteresowane stowarzyszenia. We wrześniu będziemy chciały na pewno po sezonie urlopowym takie spotkanie jeszcze raz powtórzyć. Z tego spotkania też nam wybrzmiały jakieś oczekiwania, które środowisko ma, które dla nas są bardzo cennymi wskazówkami. I na pewno chcemy zagwarantować dostęp na równowagę szansach dla wszystkich artystów, czyli będziemy ogłaszać konkurs na te poszczególne pracownie. Zobaczymy wtedy, jakie jest zainteresowanie. Intencją miasta nie jest zarabiać na tych lokalach. Intencją miasta jest to, żeby po prostu ten budynek w miarę możliwości sam się sfinansował.
Jeżeli będzie konkurs, to na pewno będzie jakaś komisja.
Oczywiście każdy konkurs to komisja, ale chciałam powiedzieć, że już teraz pracownie artystyczne od kilku lat, które są przyznawane, one też są przyznawane w trybie konkursowym. W związku z powyższym tak naprawdę procedury trochę już mamy wypracowane. Kwestia tylko teraz przełożenia tego pod konkretny obiekt.
No, tutaj jest to chyba pierwszy raz, kiedy nie daje się pracowni, które wymagają jakiegoś mocnego remontu. Tutaj jak gdyby to przejmuje miasto. To jest bardzo ważne, bo artyści...
Nie każdy ma pieniądze żeby
nie każdy ma pieniądze.
50-100 tysięcy
kilka lat temu.
W latach 90-tych, tak gdzieś w połowie, była taka inicjatywa ze strony miasta i powstała taka kamienica artystyczna na Niebuszewie, na ulicy Lenartowicza 3.
Tak.
Ja starałem się wtedy o pracownię również. Nie udało mi się jej uzyskać.
Ten budynek jest w dyspozycji Muzeum Techniki i Komunikacji.
Tak,
cały czas.
Tak.
No dobrze, jeżeli już wiemy, jak to będzie wyglądało, to ile takich pracowni będzie do uzyskania w takim obiekcie, o którym pani mówi?
Tam jest około 20-20 kilku pomieszczeń i to są pomieszczenia różnej wielkości. Największy ma około 40 metrów, te najmniejsze mają po 15. Wszystkie te pomieszczenia mają bardzo duże okna i są wysokie. Część z nich jest zaopatrzona w wodę. Biorąc pod uwagę, że w tym momencie w dyspozycji artystów, jak powiedziałam, jest 56 pracowni, dajemy w zasadzie 20 kolejnych. Czy to będzie wystarczająca ilość, żeby zaspokoić potrzeby artystów, których przecież jest w Szczecinie coraz więcej? Możemy sobie już teraz odpowiedzieć, że prawdopodobnie nie. Ale nam to da punkt wyjścia do tego, żeby starać się o takie lokale bardziej, albo inaczej, żeby postarać się o więcej po prostu takich miejsc,
które mają sobie nie tylko, że tak powiem, potencjał, ale mają to, o czym mówił w reportażu Genius Locis, że to jest takie miejsce, które będzie miało swojego duszka.
Tak, ja też wierzę w to, że pozwoli to się artystom lepiej poznawać, wzajemnie rozumieć, pozwoli im się to sieciować, a także liczę po prostu na wspólne projekty.
Ja tylko chciałem zapytać, jak jest możliwe w XXI wieku otrzymanie pracowni, czy tam w ogóle jakiegokolwiek pomieszczenia, w którym nie ma wody?
Na każdym piętrze jest toaleta, a na każdym piętrze będzie woda. Tak? Natomiast nie każdy z tych pomieszczeń ma możliwość szybkiego przyłączenia wody. Tam, gdzie było to możliwe, ta woda jest. Tam, gdzie nie ma, trzeba będzie po prostu korzystać z tej wody, która będzie na korytarzu.
XIX wiek.
Ale od czegoś trzeba zacząć, panowie. Trzeba zacząć i to w XXI wieku. A jak będzie wyglądała sytuacja, no bo mamy Akademię Sztuki i musimy pomyśleć o młodych twórcach.
To jest bardzo duży problem, który za każdym razem w jakiś sposób mnie mocno frapuje. W jaki sposób docenić tych, którzy mają doświadczenie i nie można im odjąć dorobku i osiągnięć, a jednocześnie w jaki sposób dawać szansę i stwarzać równe szanse tym, którzy jeszcze tego dorobku nie mają.
No właśnie. No
są różne metody. Kiedyś mi Sławek opowiadał, ponieważ on też korzystał z pracowni we Francji. Te pracownie były z merostwa za darmo. Po prostu bezczynszowe chyba?
No nie. Czynsz był, tylko ten czynsz był o wiele niższy niż normalnie. Konkretnie to była taka fundacja, która się nazywa Cité Internationale des Arts i ta fundacja dysponuje pracowniami w kilku lokalizacjach w Paryżu. Oczywiście czas przebywania jest ograniczony, no średnio to jest tak do 2 lat. Mnie udało się przemieszkać 5 lat akurat, bo polubiła mnie pani dyrektor.
Ale słyszałem, że tam też w momencie, kiedy tam mija ten termin, czy roku, czy dwóch, przychodzi ktoś z merostwa i się pyta: panie Sławku, co pan zrobił dla sztuki, dla miasta, Paryża? Bo jeżeli nic, to dziękujemy panu.
No tak. Coś za coś.
To znaczy artyści, którzy korzystają z pracowni, tych rozdawanych już w trybie konkursowym i jako lokale użytkowe w ramach tego programu, czyli tam bodajże od 2021 roku, oni też rokrocznie składają takie sprawozdanie, co tam się odbyło i jakie działania dedykowane mieszkańcom naszego miasta miały miejsce.
Wiecie państwo, ja teraz tak sobie pomyślałam, bo szczecińscy artyści czują się, rozumiem, niedowartościowani. No ale tak patrząc na to, jak miasto wydaje duże kwoty na sprowadzone z zewnątrz imprezy komercyjne, to się zastanawiam, czemu nie inwestować w miejscowych twórców?
To jest tak naprawdę takie zagadnienie, któremu należy się przyjrzeć i które należy dobrze zdiagnozować. Natomiast musimy mieć tę świadomość, że mieszkańcy Szczecina są bardzo różnorodni i mają bardzo różnorodne potrzeby. Jest bardzo duże grono mieszkańców naszego miasta, które jest przekonane, że duża, masowa impreza, która nawet jest kopią czegoś, co się odbywa w innym mieście, sprawia, że oni się czują, że żyją w mieście dużym, że żyją w metropolii. W metropolii europejskiej, tak, że to jest istotne dla ich poczucia życia w dużym, ważnym w naszym kraju miejscu. I to jest taka bardzo trudna materia, którą w jakiś sposób trzeba wypośrodkować. My jako miasto przeznaczamy rocznie ponad, Wydział Kultury ma w swojej dyspozycji, w tym roku było to ponad 2 miliony na działalność stowarzyszeń związanych z kulturą, a także 500 000 na tak zwane Partnerstwo dla Kultury, czyli tutaj już w tym programie, nabór się niedawno zakończył, teraz będziemy go rozstrzygać i tutaj każdy mógł się zgłosić, każdy artysta ze swoim pomysłem. Warunkiem było tylko to, że musiał mieć jakiegoś partnera. Tym partnerem mogła być jakaś instytucja, mogła być jakaś galeria, mogło być jakieś stowarzyszenie. Tutaj jakby była bardzo różnorodność. Natomiast jeśli tych programów jest za mało, co prawdopodobnie jest prawdą, to mamy głęboką nadzieję, że diagnoza nam to wskaże, a strategia rozwiąże ten problem.
Ma pani taką nadzieję jako dyrektor Wydziału Kultury miasta Szczecin. Ja myślę, że wszyscy chcieliby, żeby tak było, ale z tego wniosek, że przez te lata nasi szczecińscy artyści jednak żyli w takiej niepewności i nie dziwię się, że czują się niedowartościowani, niewykorzystani w zupełności.
Ja przyznam, że jak słuchałam tego reportażu, to gorzko się słuchało i zarówno tych słów o panu Korzeneckim, jak i o panu Ryszardzie Wilku. Przyznam, że z trwogą śledziłam decyzję o tym, co stanie się z Labiryntem i przyznam, że chyba wewnętrznie bym się nigdy nie pogodziła, gdyby zapadła decyzja o rozbiórce tej instalacji i bardzo się cieszę, że decyzja jest odwrotna. Natomiast tak, bardzo się tego gorzko słuchało i co mogę powiedzieć? No przykro, że tak zasłużone osoby mogą czuć się tak bardzo niedowartościowane.
Niewykorzystane. Mamy Akademię Sztuki.
Akademia Sztuki jest tworem zupełnie niezależnym od miasta i jakby tutaj my jako miasto wspomagamy Akademię w ramach jednego z programów, podobnie jak inne placówki artystyczne w naszym mieście. Przekazaliśmy też działkę pod budowę na Łaziebnej bodajże. Tam miała powstać sala koncertowa, galeria. Nie pamiętam, jakie tam jeszcze były plany. Natomiast no, uczelnie wyższe mają pełną autonomię.
To my wiemy, ale natomiast można współpracować, można znaleźć jakiś konsensus, bo jednak szczecińscy artyści, będę powtarzać, nadal czują się tak, jakby byli, a ich nie ma.
Jako miasto chcemy dbać o artystów. I mam nadzieję, że wypracujemy...
Artyści też dbają sami o siebie i jest dużo rzeczy, które się dzieją bez Wydziału Kultury, bez dotacji.
Ja nie mówię o tym, ale ta, jednak ta współpraca jest potrzebna. Panowie wiedzą, że w tym momencie jest możliwość pozyskania pracowni. No, nie odkrywamy Ameryki, ale de facto to wszystko powinno mieć jakiś plan działania.
Ja myślę, że to też z niektórymi rzeczami to jest tak, że nawet jak miasto znalazło lokal, wyremontowało i tak dalej, to niekoniecznie byłby to sukces. Ja myślę, że najpierw trzeba szukać osoby, która chce coś robić.
Albo zintegruje środowisko,
tak? Wizję. I dopiero wtedy jemu pomagać, żeby on pomógł zrealizować. Bo wtedy jest to sens i wiadomo, że to będzie zrealizowane. A tak to niekoniecznie, bo przyjdą jedni osoby, trochę coś tam zrobią, znudzi im się, przyjdą następni i to tak.
Musimy tylko pamiętać, że wszystkie konkursy muszą też być w sposób transparentny rozwiązywane. I wszystkim musimy dać równe szanse.
Ale wie pani, co, w sztuce nie ma demokracji.
A co życie pokaże, no to życie pokaże. No demokracja nie jest najlepszym systemem, ale nikt nie wymyślił lepszego.
Tak, ale w sztuce to jest zupełnie inna sprawa. Ja bym chciał poruszyć jeden problem. Chodzi o spuściznę po tych, którzy tak, już powiedzmy odeszli. Dotyczy to również nas w pewnym sensie, bo my już też mamy swoje lata. Po prostu w Szczecinie nie ma żadnego miejsca, gdzie można by przekazać swój dorobek. I dotyczy to zarówno malarzy, grafików, rzeźbiarzy, no nas fotografów również.
Jedyne miejsce to Książnica Pomorska.
Książnica
i archiwum.
Archiwum nie bierze takich rzeczy, a opowiem pani historię.
Ja mówię o pamiętnikach.
O Książnicy, mianowicie koleżanka, która przekazała dorobek pani Krystyny Łyczywek do Książnicy, ostatnio musiała go odebrać, ponieważ nie ma miejsca. No więc być może powstanie taka historia, jaka kiedyś miała miejsce w Kielcach, gdzie taki nasz kolega fotograf Paweł Pierściński po 2 latach starania, stukania do różnych instytucji chciał przekazać swoje archiwum, ileś tam 100 000 negatywów, po prostu wziął i spalił to wszystko w piecu. I nie ma.
Wie pan, ja się z tym już spotkałam. Jeden z moich bohaterów mojego reportażu powiedział, jeśli ktoś nie weźmie mojej spuścizny, to ja nic innego nie zrobię, tylko
dokładnie.
Pójdę, był to marynarz, pójdę, położę to na wałach Chrobrego i podpalę, zrobię jeden wielki show.
Przeważnie jest tak, no były takie historie. Był taki człowiek, nazywał się Maksymilian Smeja. Przyjechał w Szczecinie z Krakowa w 1948 roku i to był człowiek, który był pod wpływem buchaka, fotografii ojczystej, chodził na wszystko, na wszystkie imprezy, co się działo. Jeszcze przed śmiercią, namawiając go do uporządkowania tych negatywów, szukając kto, czy Muzeum Miasta, żeby to wzięło, no, oglądałem takie negatywy. Pierwszy koncert w Filharmonii Szczecińskiej, inne takie rzeczy. Niestety to wszystko wylądowało na śmietniku i nie ma już tego.
Pani dyrektor, właśnie. Chyba rozwiązań systemowych, które by rozwiązywało systemowo takie problemy. Jeżeli chodzi o miejskie instytucje kultury, tutaj muszę powiedzieć, że zbiory i kolekcje ma jedynie Muzeum Techniki i Komunikacji, ponieważ pozostałe 13 instytucji szczecińskich, jeżeli chodzi o te miejskie, prowadzone przez Urząd Miasta, to są głównie domy kultury, no oczywiście jest to Filharmonia, no i Miejska Biblioteka Publiczna.
No, ale tutaj powstaje pytanie, co zrobić z dorobkiem ludzi, którzy odchodzą.
I to jest to pytanie, które w zasadzie przewija się od jakiegoś czasu w debacie publicznej, a mianowicie, że jest potrzeba stworzenia Muzeum Historii Miasta Szczecin.
Ale jest.
Jest takie muzeum.
Nie mogę się odnieść do tego, w jaki sposób jest ono prowadzone, ponieważ nie jest to ani instytucja miejska, jest to instytucja marszałkowska, bo jest to filia, tak, Muzeum Narodowego. Mm. Natomiast co jakiś czas pojawia się w debacie publicznej informacja o tym, że jest potrzebne Muzeum Historii Miasta Szczecina z prawdziwego zdarzenia.
Ale artystyczne muzeum, może to tak dodajmy.
Nie tylko, no przypuśćmy, że...
Trudno mówić o sztuce bez jakby historii, bo zobaczmy, historii, w jaki sposób jest też skonstruowane, są przełomy tam jednak tej sztuki mówiącej o wydarzeniach historycznych jest sporo. I teraz w ogóle wystawiennictwo idzie trochę w takim kierunku interdyscyplinarnym. Więc wydaje mi się, że to może byłaby jakaś przestrzeń do debaty. Musimy też pamiętać, że w tym mieście na Uniwersytecie Szczecińskim nie było kierunku historii sztuki. To też powoduje, że nie mamy wykształconych badaczy. My nie mieliśmy historyków sztuki. Może dlatego z tym problemem mierzymy się teraz, kiedy wydawałoby się, że powinien być on już dawno rozwiązany.
I oby został rozwiązany.
No tak, szkoda tego na śmietniku, naprawdę.
No ja wierzę, mnie samo serce bolało, ale udało mi się w przypadku tego bohatera reportażu, o którym mówię, załatwić, że Archiwum Państwowe przejęło jego dorobek, ale to jest tylko jakiś tam wyjątek. Natomiast mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie powrzucaliśmy trochę tych kamyczków do takiego nieuporządkowanego ogrodu, pani dyrektor.
Przyjmuję to na klatę.
A jeśli można się jeszcze włączyć na chwileczkę, to ja chciałbym właśnie pod pani adresem powiedzieć kilka słów. Mianowicie Szczecin jest jedynym miastem chyba w Polsce nie posiadającym stałej galerii fotografii. Nawet Gorzów, który jest o wiele mniejszym miastem od 20 lat, ma stałą galerię fotografii.
To pani skończyło. Dyrektor nie odpowie.
Znaczy, to jest dzisiaj w ogóle bardzo ciekawe, dlatego, bo w takim razie wychodzi na to, że Stowarzyszenie Fotografów jest jedynym, który takiej przestrzeni nie ma, bo przecież zarówno rzeźbiarze od lat 90. mają tą małą
Związek
przestrzeń.
Związek Plastyków ma dwie galerie.
Związek Artystów Plastyków, tak, ma dwie galerie. Rzeźbiarze mieli tą przestrzeń obok, też na Końskim Kieracie, tak zwaną Galerię Star. Więc tutaj w zasadzie pytanie, czemu...
Bo dotychczasowe władze nie uważały za stosowne po prostu.
A może wina leży po waszej stronie. Trzeba mieć lidera, który do tego doprowadzi.
No tak, ale
nie
władze
się,
też
nie
muszą
chcieć. Nie chciałbym o tym publicznie mówić, ale...
Ale to już nie mówmy, bo i tak no czas tak się kończy. Aha. Naszego spotkania.
No świetnie.
No niestety. Ja mam taką nadzieję, że te sprawy, o których dzisiaj rozmawialiśmy tutaj w naszej audycji, pani dyrektor weźmie sobie do serca i będą pomału rozwiązywane przez Urząd Miasta. Oby tak się stało. Proszę państwa, ta rozmowa i reportaż będzie do odsłuchania na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera. Ja życzę państwu udanego wieczoru. Moi goście również, a byli nimi pani dr Marta Dziomdziora, dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin, Andrzej Grabowiecki, artysta konceptualny i Janusz Piszczatowski, artysta fotograf. A dobranoc mówią Anna Kolmer i moi goście. Dobranoc państwu.